Godzina 9:11, trzecia godzina poranka wnet przy telefonie. Poseł Ryszard Czarnecki, Parlament Europejski. Pan poseł na lotnisku, bo właśnie przyleciał pan z CPAC w Ameryce.
Przyszedłem z Waszyngtonu, jestem w Brukseli, ale zaraz będę przemieszczał się do Warszawy.
To najpierw pytanie o to, co robił pan w Waszyngtonie. Tam była konferencja amerykańskich konserwatystów. Czy coś mówiono o Polsce?
Coroczna konferencja, zawsze w lutym, zawsze w Waszyngtonie, a już tak bardzo precyzyjnie przy granicy Waszyngtonu i stanu Maryland, ale po stronie Marylandu, w dużym kompleksie hotelowym, który gości kilka tysięcy delegatów, przedstawicieli różnych organizacji konserwatywnych, pro-life, dziennikarzy, zwolenników posiadania broni nieskrępowanego, zwolenników niestosowanej wolności ekonomicznej, no bo republikanie to taka tak naprawdę w Ameryce bardzo wielobarwna, szeroka koalicja różnych nurtów, połączonych z tymi wartościami, owacje, zawsze wołali ci mówcy, na przykład wiceprezydent USA Mike Richard Pence, którzy podkreślali szacunek dla hymnu amerykańskiego i dla walk narodowych, to w kontekście takim, że niektórzy, zwłaszcza murzyńscy futboliści z futbolu amerykańskiego, odmawiają pod pretekstem czy z powodu rzekomej czy prawdziwej brutalności policji amerykańskiej, odmawiają przyjęcia postawy zasadniczej podczas hymnu. Natomiast co do Polski, bo to jest jakby najważniejsze z punktu widzenia naszego kraju, bezpośrednich odwołań nie było, choć w praktyce to, co mówił zwłaszcza numer dwa w Białym Domu, czyli wiceprezydent Pence, dla nas było znakomite, a mówił o tym, że USA powinny pozostać liderem wolnego świata, jak to określił. No, to nawiązanie do tej retoryki czasów Ronalda Reagana, kiedy to właśnie USA były tym liderem wolnego świata i no, dzięki temu potrafiły wygrać ten wyścig zbrojeń, wygrać wyścig przywództwa na świecie z Związkiem Sowieckim. Ponadto też ten podkreślił, iż właśnie za dyktacji Donalda Trumpa przeznaczono największe środki z budżetu amerykańskiego na zbrojenia, na obronność od czasu Ronalda Reagana. To oczywiście teraz też jest korzystne, no bo wiadomo, że te środki są także zużywane w jakiejś mierze w naszym regionie Europy, z Republiki Bałtyckiej, w Polsce. Ja o tym mówię, ponieważ no, to bardzo wyraźnie widać, że nie spełniły się te obawy, czy też nawet takie zarzuty środowisk gazety wyborczej w Polsce, środowisk takich liberalno-lewicowych, no, że Trump postawi na izolacjonizm, że skoro America First, no to oznacza, że będą się USA wycofywały z aktywności międzynarodowej. Okazało się, że wręcz przeciwnie. To dla nas jest to bardzo dobra wiadomość. To was podkreślić. Jeszcze jedna rzecz, nie było mowy, przynajmniej nie było oficjalnie, o tych problemach polsko-izraelskich, choć prezydent Trump podkreślił, też budząc owacje na sali, bo tutaj spora część republikanów amerykańskich to są politycy, aktywiści bardzo proizraelscy, podkreślił, że podjął decyzję o tym, że USA uznają Jerozolimę za stolicę Izraela. I ale natomiast żaden odniesień do tego konfliktu czy sporu między Polską a Izraelem nie było, choć o tym niektórzy mówili w kuluarach, a ciekawe raczej mówili o tym goście z Europy, na przykład brytyjscy konserwatyści. Taka ciekawa uwaga, jeden z nich powiedział, że z House of Commons z Berlin konserwatyści i lejberzyści bardzo to się atakują, ale w drodze polityki międzynarodową postarają się być razem i powiedział, że dzieli się opozycji w Polsce, że to jest zupełnie inna opozycja z Brytanii, bo ona stara się wyrywać politykę międzynarodową do swoich partykularnych celów, powiedział ów ten mój rozmówca, konserwatysta brytyjski, że to jednak w jego kraju Zjednoczone Królestwo byłoby niemożliwe.
Czyli na oficjalnych forum kwestie Polski się nie pojawiły, przynajmniej w kontekście tej obecnej wymiany, powiedzmy, stanowisk z Izraelem. Na scenie, wiemy o tym, pojawiła się pani Marion Marshall Le Pen. Bardzo tutaj było oklaskiwane to przemówienie. Kto oprócz pana był reprezentantem naszego kraju na tym konserwatywnym spotkaniu?
Nie było innych Polaków. No, można uznać za Polaka w sensie narodowym, choć nie mówi po polsku, ale Matthew Thurman na pewno ma takie poczucie swoistego związku z Polską przez ojca.
On ma polski dowód osobisty, więc sam osobiście widziałem, więc tutaj...
On był, rozmawiałem z nim dwukrotnie, dość długo. Jego spojrzenie jest interesujące i takie bardzo zaangażowane, też powiedziałbym nawet emocjonalne, gdy chodzi o polskie sprawy, czasem też chyba krytyczne. Natomiast gdy chodzi o tą francuską byłą politykę, bo już wycofała się z tej polityki, wnuczka Le Pena i siostrzenica przywódczyni Front National, pani Marshall Le Pen, nie była jedyną przedstawicielką eurosceptyków. Był też owacyjnie witany Nigel Farage, czyli lider UKIP, UK Independence Party, który był po raz trzeci, był na CPAC-u, na właśnie tej konferencji prawicy republikańskiej konserwatystów, który powiedział taką rzecz, że to, co najlepszego by się zrobił, to zaangażował się w kampanię Donalda Trumpa.
A czy jest jakaś szansa, żeby w przyszłym roku na tym forum ktoś reprezentujący Polskę, naszą część Europy, to jest to samo i to katolickie, bo tam jednak dominuje podejście ewangelikalne, podejście konserwatystów wystąpił i zaprezentował nas. Bo szczerze mówiąc, fakt nieobecności Polski jest dość taki niepokojący.
Byłem obecny, a po raz kolejny. Natomiast oczywiście na pewno tak. Taką odbywa się zawsze na początku roku, zawsze w lutym. Myślę, że warto.
Znaczy ja mówię o wystąpieniu. Jak to się organizuje? Do kogo by się trzeba zwrócić, żeby zorganizować wystąpienie kogoś przed forum?
Amerykańska Unia Konserwatywna, która jest rektorem tej konferencji i reprezentuje tych republikanów wyraźnie bardziej na prawo, tak? I oczywiście warto zadbać o polską obecność tam, nie tylko w sensie słuchania ludzi kuluarowych, ale także w sensie zabrania głosu w jakimś panelu czy jakiegoś wystąpienia. To oczywiście to bardzo słuszny postulat, o tym bardziej, że sporo się w kuluarach pojawia bardzo wyraźny postulat przeniesienia wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski, chociaż z kolei rywalizacja, tu się też nie mówi, niektóre kraje bałtyckie również chciałyby obecności wojsk amerykańskich stałej przeniesienia ich nad Renu, no to tym bardziej tego typu polska obecność tam byłaby wskazana.
I to jest news, który zachował pan na koniec tej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ryszard Czarnecki, europoseł. A kolejnym newsem, który się wczoraj pojawił, jest to, że będzie pan się odwoływał od decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie odwołania pana ze stanowiska. No i powiem, jeżeli mogę prywatnie, bardzo dobrze.
Od trybu odwołania, bo się złamano, jak mówią poważni specjaliści profesorze prawa międzynarodowego, nie mówią o Polakach, mówią o prawnikach różnych narodowości funkcjonujących w Brukseli czy w Luksemburgu, tam gdzie jest Trybunał dawny Europejski do Sprawiedliwości, obecnie Sędzia do Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rzeczywiście złamano regulamin prawa europejskiego, sąd zapewne będę się odwoływał. Dziękuję za tą odpowiedź.
Bardzo pięknie panu dziękujemy. Ryszard Czarnecki telefonicznie był naszym gościem, a w studiu już mamy dwóch gości. Panowie doktorzy historii, pan doktor Ryszard Jan Czarnowski.
Przepraszam, pisarz. Nie jestem, nie mam tytułu doktorskiego. Bardzo przepraszam. Nie
mam. Muszę
popracować, panie redaktorze.
Tak. Nie może tak być, że tutaj mam napisane. Nie? I Krzysztof Jabłonka.
Witam serdecznie.
Najpierw może o Estonii, ponieważ setną rocznicę niepodległości tego kraju świętowaliśmy wczoraj i dosłownie 4 minuty na Estonię masz.
Mała uwaga, nie wczoraj, a w sobotę. 24 lutego 1918 roku Estończycy na zamku Tompea wywiesili narodową flagę. Tutaj kilka słów trzeba powiedzieć o skąd się wzięła ta flaga. To były początkowo barwy konfraterni studenckiej Uniwersytetu w Dorpacie, zwanym wtedy Jurjewskim Uniwersytetem za czasów carskich. I ci, którzy byli rodowitymi Estończykami, przyjęli barwy jaskółki. Niebieski u góry, czerwony w środku, biały na dole, pasy poziome. W czasach sowieckich, gdy w ogóle były te barwy zabronione, bardzo popularne było pisemko dla młodzieży, jaskółka, które właśnie te barwy posiadało. To był sposób, w który Estończycy ukryli i uczyli swoją młodzież, swoją latorośl, jakie są ich prawdziwe barwy narodowe. Estończycy inaczej niż Polacy wykorzystali ruch frontów w owym czasie. Jak wiemy, bolszewików do republikańskiej Rosji wrzucili Niemcy i dość silnie finansowali. Ale bolszewicy się nie za bardzo dobrze sprawili, po prostu zwlekali z pokojem. Rozejm zawarto, pokoju nie. I wtedy nastąpiła ofensywa, tym bardziej, że bolszewicy zaczęli prześladować mniejszość niemiecką na terenie Inflant. To jest teren, który jest zarówno na Łotwie dzisiejszej, jak i w Estonii. No i wtedy ci Niemcy odwołali się do armii niemieckiej, która ruszyła z ofensywą. Ofensywa ruszyła około 19 lutego 1918 roku i doprowadziła do natychmiastowej ucieczki bolszewików za rzekę Narwę, czyli dzisiejsze miasto też tam położone. I na moment Tallin był wolny. I wtedy wykorzystali to pięknie niepodległościowcy estońscy, którzy tak jak i my w czasach carskich przygotowywali się do niepodległości, aby ogłosić trzy naraz rzeczy. Że pojawia się państwo estońskie, że jest ono republiką i że posiada swoją flagę i swój hymn. Co do hymnu dodam, że melodię ma identyczną z Finlandią. Jest to po prostu nawiązanie do starszej siostry czy starszego brata, za którego jednak uważają Estończycy Finów, a z drugiej strony posiada odrębne słowa. Narodowym eposem Finów jest Kalevala, opowieść o Kalewie, a narodowym eposem Estończyków Kalevipoeg, czyli syn Kalewy. A zatem widać głęboki związek. W decydującym momencie, kiedy niepodległość Estonii będzie zagrożona, przyjdą na pomoc Finowie, a wśród nich polski legion Finlandii, który liczył 800 osób. Dodać tutaj należy jeszcze jedną rzecz, że okupacja niemiecka nie zniosła tej proklamowanej państwowości. Utrzymały się samorządy estońskie, przynajmniej w północnej części. Środek był troszeczkę inaczej organizowany w niemieckie państwo bałtyckie. I w momencie klęski Niemiec, 11 listopada, jak i u nas, Niemcy po prostu się wycofali, oddając władzę Estończykom. No, przyszło jeszcze stoczyć wojnę z bolszewikami, którzy w Narwie proklamowali Estońską Republikę Sowiecką, i z tak zwanymi wojskami Awałowa Bermonta, czyli Niemców inflanckich, którzy działali pomiędzy, którzy głównie chcieli podbić Łotwę. Wtedy Estonia przychodzi na pomoc, jest taka bitwa pod Cesis, a w styczniu 1920 roku, kiedy to 3 stycznia ruszyła ofensywa Rydza Śmigłego na Dyneburg, od północy ruszyli Estończycy. I spotkali się z polską brygadą kawalerii. Wypito razem antałek wódki. Taki był mróz straszny. A drugi zakopano w tym miejscu z odpowiednim tekstem, że tu po raz pierwszy w historii spotkały się wojska polskie z wojskiem estońskim. I o tym warto pamiętać. Głównodowodzący wojsk Estonii, generał Johan Leidoner, był ogromnym przyjacielem Polski, a wynikało to również z faktu, że jego małżonką została Maria Kruszewska, Polka z Wileńszczyzny, która po śmierci męża, a umarł on razem z naszym wicepremierem Jankowskim w Włodzimierzu nad Klaźmą w 1953 roku, do swojej śmierci Marii Kruszewskiej była bohaterką narodową Estonii. Każdy Estończyk uważał sobie za punkt honoru odwiedzić ją i złożyć jej uszanowanie. Ona przejęła jakby cały, no tak jak u nas wdowa po marszałku Piłsudskim na emigracji, tak ona w Estonii była przedmiotem i kultu, i patriotyzmu. I z tego wyrasta taka złota nić niezatartej wierności tej pierwszej republice, którą Estończycy w Europie ogłosili.
To bardzo dziękujemy za to, a my...
Jeszcze jeden smutny niestety tym razem aspekt. Otóż w sobotę odbyła się defilada pocztów sztandarowych z wszystkich krajów zaprzyjaźnionych z Estonią. Pojawili się Szwedzi w liczbie prawie 20. Pojawiła się oczywiście Finlandia, Łotwa, Litwa i poczet sztandarowy z Polski. Jak mi było przykro, kiedy zobaczyłem, że jest to jeden chorąży i dwóch towarzyszących mu po bokach. Najmniejszy poczet sztandarowy, jaki w ogóle można wysłać. Szkoda, że nie umiemy cenić cudzej niepodległości, bo przez to podcinam...
Mamy wojsko na Łotwie, można było stamtąd wziąć.
Oczywiście, choćby drugi szereg, jeszcze trzech, żeby to jakoś wyglądało, przepraszam, eleganciej.
Mogliby autobusem przejechać i już.
Bo inaczej, gdy u nas będzie defilada, Estończycy też prześlą trzech i będzie to skromnie bardzo wyglądać. Ale szkoda, tu trzeba kogoś z sercem. Dziękuję.
Bardzo pięknie dziękujemy, Krzysztof Jabłonka, a my z panem Ryszardem Janem Czarnowskim przejdziemy do zbliżającego się święta żołnierzy wyklętych.
Tak, ale zanim przejdziemy do żołnierzy wyklętych, chciałbym jednak zatrzymać się na kwestii rocznicowej 18 roku, właśnie Orląt, bo jakby oni dali początek tej idei, właśnie Orlęta Lwowskie, idea Orląt Lwowskich powtórzyła się w naszym powstaniu warszawskim. Bardzo mądry pan, z którym nie tak dawno rozmawiałem, rzucił mi hasło, że właściwie nasze ostatnie 200 lat historii to jest nieustające powstanie. To jest nieustające powstanie. To jest jakby, moglibyśmy to zamknąć jedynie w antraktach braku walki. Ale jeszcze chciałbym nawiązać, panie redaktorze, do wypowiedzi znakomitej w ogóle opowieści doktora Jabłonki, który jego wypowiedź, jego opowiadanie o rocznicy niepodległości Estonii daje mi asumpt do podkreślenia, jak gigantycznym zaniedbaniem było w czasach PRL-u oczywiste, ale w czasach po 90 roku, czyli post-PRL-u, pozwolę sobie to tak powiedzieć. Jeszcze raz podkreślę, zaniedbanie tamtych dziejów, bo w świadomości powszechnej odzyskanie niepodległości w 1918 roku było jakby zbiegiem okoliczności. Ta wielka danina krwi organizacji i myśli została jakby przemilczana. Należy do pokolenia, pierwszego pokolenia powojennego, które było karmione oczywiście wersją, której nawet nie warto przypominać, prawda, że to nam ze wschodu dano po prostu niepodległość i tak dalej. I dlatego pozwoliłem sobie właśnie napisać książkę Legenda Orląt, w której to przywołuję tamte wszystkie historie. Staram się w skrócie olbrzymim wyjaśnić i jednocześnie powiedzieć o kolejnym przekłamaniu, które funkcjonuje w świadomości powszechnej, że obrona Lwowa 1918 roku, którą to rocznicę setną wraz z odzyskaniem niepodległości będziemy obchodzili, zamknęła się w dniach od 1 do 22 listopada 1918 roku, a przecież mieliśmy trzy obrony Lwowa. Gdy skończyły się walki w samym mieście 22 listopada, rozpoczęła się równie krwawa, a może nawet krwawsza wojna z Ukraińcami, która to miała finał dopiero latem, w lipcu 1919 roku. A gdy skończyła się wojna z Ukraińcami, zaczęła się obrona przed niebywałą agresją sowiecką. Agresję sowiecką też widzimy tylko w perspektywie wojny, bitwy warszawskiej, zapominając o operacji niemeńskiej i innych rzeczach. I zapominamy, że na Polskę parła wówczas, uwaga, 2-milionowa armia bolszewicka. No niebywała ilość ludzi. Masa, jak mówił potem Stalin, ludzi mamy mnogo, prawda? Więc to są historie, które, to są fakty, które trzeba na każdym kroku uzmysławiać i przypominać, bo nadal tutaj wielki apel do ministerstw, do ludzi zarządzających oświatą. Nie można uczyć dziejów narodu wyłącznie faktami. Trzeba te fakty tłumaczyć w ten sposób, by były jedynie wynikiem całej sytuacji.
Muszę, prawda, panu od razu zadać pytanie dotyczące wczorajszego wydarzenia, rocznicy 75. rzezi w Hucie Pieniackiej, to niedaleko Lwowa. Polscy przedstawiciele polskich władz, przedstawiciele kilku wyznań, którzy tam wznosili modły, byli witani przez około 30-osobową grupę Ukraińców, ludzi, którzy mieli flagi banderowskie i tam wznosili jakieś okrzyki "Niech żyje Bandera". Działo się to wszystko za zezwoleniem, jak rozumiem, władz albo lokalnych, albo centralnych, albo jednych i drugich. Jak należy to wydarzenie dziwne rozumieć?
Ja bym się nie zgodził, panie redaktorze, z określeniem dziwne. To po pierwsze. Ukraińcy jako bohaterów przyjęli ludzi, których my w żadnym przypadku nie możemy akceptować. I nie dotyczy to bynajmniej tylko XX wieku. Ulice w centrum Lwowa i innych miast noszą imiona patronów, których nie możemy akceptować sprzed 300-400 lat, jak chociażby księdza parocha Jaworskiego, który był jednym z organizatorów rzezi humańskiej, prawda? To jest pierwsza sprawa. Druga historia, to ja wiem, że to może być wyświechtany argument, ale wszelkie takie ewidentne nacjonalizmy, ukraiński określamy ruchem banderowskim, prawda, biorą się z totalnej bezradności i braku korzeni. Tak uważam. I poszukiwanie, ja myślę...
No ale jakby władze Ukrainy wiedzą, że władze Polski się na to nie godzą. I co? I w imię czego postanawiają zrezygnować z polskiego wsparcia? W imię czego postanawiają uznać jakby obiekcje Warszawy, przyjaźń, wsparcie za nieistotne?
Rusini, nazywani od początku XX stulecia Ukraińcami, nie mają jeszcze wystarczającego fundamentu swojej myśli państwowości i czepiają się wszelkich możliwych, przepraszam za słowo czepiają, ale jest chyba najbardziej adekwatne, czepiają się wszystkich możliwych historii i postaci, które mogą budować im ten fundament. A że nienawiść polsko-rusińska, czytaj obecnie polsko-ukraińska, ma rozmaite wymiary, to jest zupełnie inna sprawa. Ja sądzę, że nie ma w tej chwili człowieka, który potrafiłby w sposób jednoznaczny uzasadnić i wyjaśnić ten stosunek Rusinów, czy tutaj Ukraińców do Polski, bo mówi się skrótami. Ach, prawda, Polacy, Lachy, Pany i tym podobne rzeczy. Zaszłości, pozwolę sobie, broń Boże, nie reklamowo, ale napisałem książkę Kresy dzieje utracone, i w której wyjaśniam pochodzenie po prostu tego społeczeństwa, które nie dalej jak w końcu XIX stulecia dopiero ogłosiło się narodem. Nie potrafiąc nawet na konferencję wersalską stworzyć delegacji, która by reprezentowała ich państwowość.
Te tematy będą się jeszcze u nas pojawiać. Ryszard Jan Czarnowski, dwie piękne książki, Legenda, Orląt oraz Rosja, kryminalne dzieje Imperium, ale o tym musimy porozmawiać przy innej okazji. Bardzo pięknie.
Dziękuję panu redaktorze, dziękuję państwu.